Drodzy bracia, przystępujemy do rekolekcji. To czas święty, czas wyjścia na pustynię, czas podjęcia walki duchowej. Patriarchowie życia zakonnego, udając się na pustynię, tak jak Paweł Stepy, czy Pachomiusz, czy święty Antoni Pustelnik, zwłaszcza ten ostatni, wyraźnie wskazywali, że ich wyjście na pustynię ma na celu podjęcie walki duchowej, walki ze złem, ale także walki ze sobą, po to, aby w swoim życiu dać miejsce Bogu. Nasze rekolekcje są takim właśnie wyjściem na pustynię, w ciszę, w samotność, w izolację. Czemu też poniekąd służy obecna sytuacja? Pamiętajmy jednak, że wyjście na pustynię i sama pustynia to nie tylko brak, czy przynajmniej pozór, że brakuje życia, bo pustynia tętni życiem. Kiedy śledzimy historię narodu wybranego, to właśnie widzimy, że ten egzodus, przejście przez pustynię synajską, naznaczony jest Bożą obecnością. Bóg towarzyszy im w obłoku za dnia, a w słupie ognia w nocy. Bóg daje wiele dowodów swojej interwencji, swojej obecności paradoksalnie w miejscu, które uchodziłoby za zupełnie pozbawione życia, za miejsce samotności. I rekolekcje takie właśnie są, że w tym pozornym wyizolowaniu szczególnie słyszymy głos Boży. Czas rekolekcji to czas Bożego miłosierdzia, którego każdy z nas potrzebuje, a może szczególnie potrzebuje zakonnik i kapłan. Bowiem, jak to pisze święty Łukasz, komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. Potrzebne są więc nam rekolekcje i tę potrzebę rekolekcji doskonale rozumiał ojciec założyciel, który, jak wiemy z jego biografii, zwłaszcza w początkach swego kapłaństwa, regularnie odprawiał, czy to w klasztorach jezuitów, czy potem redemptorystów. I w swoich zapiskach z życia wewnętrznego napisał tak: na co są rekolekcje? Aby się lepiej przejąć zasadami najgłówniejszymi wiary, by potem wedle nich postępować. Nie wystarczy więc je poznać i zrozumieć. Trzeba jeszcze wbić je sobie w umysł i serce, czyli rozumem, pamięcią i wolą utwierdzić się w nich. A zatem obojętna rzecz, kto się w nich w jakiś sposób przejmie, byle się tylko przejąć, czy czytaniem, czy kontemplacją, czy medytacją, czy słuchaniem kazań, czy rozmów, czy aktami strzelistymi. Więc rekolekcje są po to, by się przejąć prawdami wiary. Dlatego też chcemy podejmować te różne prawdy wiary. I daleki jestem od tego, aby w rekolekcjach podejmować jakieś kwestie sensacji, jakichś nowości, nowinek. Nie o to chodzi. Chodzi o to, aby pochylić się raz jeszcze nad, wydaje się, oczywistymi prawdami, oczywistymi kwestiami, ale chodzi o to, aby się nimi przejąć, aby je zinternalizować, aby je wprowadzić do swojego serca. Nasze rekolekcje przeżywamy w czasie szczególnym. To jest szczególny kontekst tych rekolekcji. Po pierwsze, jubileusz stulecia zgromadzenia i druga okoliczność, jak się wydaje, taki swoisty dziejowy zakręt Kościoła w Polsce. Najpierw pochylmy się nad tym kontekstem nam bliższym, jakim jest stulecie. W Biblii jubileusz, czyli ten szabat, szabatów, to czas łaski, ale też czas restytucji. Jak wiemy, był obowiązek oddania rzeczy zabranych, czy zwrócenia ziemi, a więc powrotu niejako do początku, do harmonii. To był czas, kiedy należało naprawiać krzywdy, ale też dokonywać podsumowań, rozliczeń, swoistego bilansu, po to, aby wszystko odnowić, aby wszystko uczynić nowym. Także i dla nas ten jubileusz to jest okazja do bilansu. Dokonujemy takich bilansów. Obliczamy, ilu w ciągu tych 100 lat było braci, ile dzieł, ile czego się wydarzyło, jak to było. Myślę, że takiego bilansu potrzebujemy także i my, każdy z nas. Przede wszystkim po to, aby uwielbić Pana Boga za ogrom dobra, jakie otrzymaliśmy, jakie spełniliśmy we współpracy z łaską Bożą. Nie chodzi tylko o to, aby widzieć porażki i to, co było źle, bo zawsze jakieś zło się znajdzie. I nie w tym rzecz, żebyśmy mieli ciągle tylko oglądać się za siebie, bo jak mówi Ewangelia, kto rękę do pługa przykłada, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Mamy patrzeć przed siebie, nauczeni mądrością historii, patrzeć przed siebie. Mamy widzieć przede wszystkim dobro, które stało się naszym udziałem jako dar i jako zadanie, a więc to dobro, które myśmy także tworzyli, współtworzyli. I na tym tle dopiero, jak zobaczymy, jaki jest ogrom dobra na przestrzeni tych 100 lat i kiedy też, dokonując bilansu samych siebie, zobaczymy, ile dobra w moim życiu się wydarzyło, ile dobra przeze mnie Pan Bóg zdziałał, to dopiero na tym tle, trochę na zasadzie kontrastu, ostrzej widzimy też i zło. Widzimy zmarnowane talenty, zmarnowany czas, nierozpoznanie czasu łaski i tak dalej. Prosta zasada. Tu akurat mamy wszystko w kolorze drewna, ale gdyby na jasnej powierzchni, jakiejś dużej ścianie usiadł owad ciemny, to go widać z daleka. Właśnie dla zasady kontrastu, nie dlatego, że on jest wielki. I coś podobnego ma się dokonać też w naszych rekolekcjach. Chcemy spojrzeć pozytywnie na dobro, jakie mi Bóg dał. I dopiero na tym tle zobaczyć, ile tego dobra zmarnowałem, ile zmarnowałem szans. To jest właśnie czas bilansu. Rekolekcje w kontekście jubileuszu są także po to, aby Boga uwielbiać za wielkie rzeczy, które uczynił mi Wszechmocny. A tam, gdzie są popękane dzbany, próbować zebrać resztki tego skarbu, który był w nich ukryty, a następnie próbować te popękane dzbany naszej osobowości posklejać, poskładać, aby jakoś ten skarb ocalić. I to jest ten jeden kontekst. Drugi kontekst naszych rekolekcji to właśnie to, co ktoś nazwał takim jakby remontem Kościoła w Polsce. Widzimy, że jest w związku z tym kryzysem wywołanym COVID-em, objawia się jakiś kryzys także Kościoła i to przychodzący zarówno od zewnątrz poprzez różne ograniczenia w zakresie duszpasterstwa, ale też jakiś kryzys, który się ujawnia od wewnątrz. Jeszcze kilkanaście minut temu rozmawiałem z kimś z moich znajomych, ocenialiśmy tam pewne działania związane z chociażby z wczorajszą uroczystością Chrystusa Króla. Jestem w takim zespole do spraw ruchów intronizacyjnych. W związku z tym też została na wczoraj przygotowana taka nowenna, którą pozwoliłem sobie wręczyć ojcu generałowi, rozesłana do wszystkich parafii w Polsce. Ten nakład był kilkanaście tysięcy egzemplarzy. No i okazuje się, że spedytor miał problem z doręczeniem tych książek do kurii. Nie będę mówił tu już o jakie konkretne kurie chodzi, ale kurie, mimo że był list przewodni biskupa, delegata, biskupa Jamrowska, kurie po prostu te paczki darmo przysłane odsyłały. Też nie widziały potrzeby, żeby to przekazać do parafii. No i tak właśnie pan Kędzierski, który sfinansował wydanie tej książki, sfinansował jej doręczenie. Świecki człowiek, świecki biznesmen, który swoje pieniądze przeznacza właśnie na te dzieła, z takim pewnym żalem stwierdził właśnie w tej rozmowie przed kilkunastu minutami, że taki marazm w kościele, no dostają gotowy materiał i się okazuje, że nie, no odłożony od razu na półkę, nawet ich nie przejrzał. O czym się mogłem przekonać chociażby wczoraj w parafii, w której odprawiam. Pytam, no gdzie jest ta książka, którą wam dałem? A, no tak, rzeczywiście jest materiał na uroczystość Chrystusa Króla, no ale już tam na półce sobie leży. Więc oczywiście mówię to trochę tak, że tak powiem, w związku z osobistym zaangażowaniem, ale to tylko jedna z ilustracji czegoś, co zaczynamy obserwować, jakiegoś marazmu, jakiegoś takiego wyhamowania. No skoro no, nie może być tłumów ludzi w kościele, no to właściwie takie wyczekiwanie, co się wydarzy, jak to będzie, co to będzie. Jesteśmy rzeczywiście świadkami jakiegoś zakrętu, jakichś zmian, które jeszcze nie wiadomo, w jakim pójdą kierunku, ale śmiem twierdzić, że jest to taki czas ewangelicznego żniwa. Tak w Ewangelii mamy opisaną taką sytuację, kiedy do gospodarza przychodzą robotnicy i mówią: Panie, ktoś posiał chwastu w zboże. Czy mamy je wyrywać? Nie, poczekajcie do żniwa, abyście wyrywając chwast nie uszkodzili zboża. Przyjdzie czas, kiedy się już dojrzeje jedno i drugie i wtedy łatwo będzie je od siebie oddzielić. Być może ten czas, który przeżywamy, to jest właśnie taki czas, w którym się polaryzują postawy ludzi, jak i też nas, kapłanów, kiedy zaczynamy lepiej to wszystko widzieć i spadają nam pewne łuski złudzeń, że wszystko było dobrze, wszystko było wspaniale, że będziemy musieli też dokonać jakiejś gruntownej rewizji samych siebie, abyśmy odpowiedzieli na zadanie, jakim jest nasza miłość pasterska, nasza pasterska odpowiedzialność. A zatem trzeba też uderzyć nam się we własną pierś, nie w cudzą pierś. Jesteśmy świadkami też tych różnych zasmucających i wstydliwych sytuacji, jakie zaistniały ostatnio w Kościele w Polsce. To fakt, że są też one sztucznie napędzane, podgrzewane, nagłaśniane, jakiś rodzaj takiego pręgierza, ale no, powiedzmy sobie szczerze, w niejednym przypadku zasłużonego i trzeba nam to z pokorą przyjąć, ale nie może to być dla nas powodem do takiego zachowywania się i spogzierania na ten otaczający nas świat niejako z zafiranki, żeby mieć wszystko pod kontrolą, ale się nie narazić, nie wychylić. Więc w tym kontekście trzeba nam się też przyjrzeć samym sobie, przyjrzeć się swemu powołaniu. Tak jak to mówi święty Paweł apostoł, bracia, przyjrzyjcie się swemu powołaniu. I to chcemy czynić w ramach naszych rekolekcji. Jeszcze innym kontekstem tych naszych refleksji jest koniec roku liturgicznego, zwieńczony wczorajszą uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata. Teksty liturgiczne, zarówno w Mszy Świętej, jak i w Brewiarzu, uświadamiają nam rychłe nadejście Królestwa Bożego, które jest i które nadchodzi. Tej rzeczywistości Bożego panowania w świecie. To też nam uświadamia kruchość i przemijalność naszego życia. I w tym kontekście też trzeba nam stanąć w prawdzie, stawiając sobie pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Czy jest moim Panem i Królem, któremu chcę służyć? Bo do tego się zobowiązałem przez konsekrację tę chrzcielną, sakramentalną poprzez święcenia i poprzez profesję rad ewangelicznych. W tym kontekście rekolekcje są właśnie tym czasem, tą sposobnością, aby się uważniej sobie przyjrzeć. Znalazłem taki zapis, to pamiętam, że jeszcze kiedyś w czasach mojego seminarium, a było to już dość dawno, no jestem 37 lat księdzem, jeden z rekolekcjonistów przywołał takie słowa, które, jak się okazuje, ponoć był zwyczaj umieszczania ich na drzwiach kaplicy w seminarium przemyskim. Nie wiem, czy to było za czasów ojca założyciela. W każdym razie słowa bardzo wymowne na czas rekolekcji. Intra totus mane solus exi alius. Wejdź cały, zostań sam, wyjdź innym człowiekiem. Właśnie po to są rekolekcje, ten czas pustyni, abyśmy się przyjrzeli swojemu powołaniu. A przypatrzenie się swojemu powołaniu, przypatrzenie się sobie, to jest nasza powinność wobec Kościoła, także wobec naszych bliźnich, którzy mają prawo do naszego kapłaństwa. Bo przecież, jak pisze święty Paweł w liście do Rzymian, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Tym bardziej kapłan, który, jak znowu czytamy w liście do Hebrajczyków, z ludzi brany dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga. Nie należymy do siebie. Więc także ludzie mają prawo do mojego kapłaństwa. Stąd moje duchowe odrodzenie, ta rewizja siebie, to przyjrzenie się swemu powołaniu, to jest moja powinność. To jest spełnienie sprawiedliwości, akt sprawiedliwości wobec Kościoła, wobec tych, dla których jesteśmy posłani. Oni mają, wierni, mają prawo do rzetelnie pełnionego przez nas kapłaństwa. Wiemy dobrze, że firma, jakakolwiek firma, która dba o swoją pozycję społeczną, o swój prestiż, o swój rozwój, żąda permanentnego dokształcania swoich pracowników i stawia wymagania. Jeżeli one nie są spełnione, no to następuje rozstanie. Warto nawet po tej linii myśleć o sobie, że należąc do tej, w cudzysłowie, firmy, jaką jest Kościół, ma obowiązek dbać o swój permanentny rozwój. To jest jakiś wyraz elementarnej odpowiedzialności i sprawiedliwości. Nie mielibyśmy odwagi pójść do lekarza czy do inżyniera, który by zatrzymał się w swojej wiedzy na poziomie studiów. No przecież do nas przychodzą ludzie ze sprawami daleko ważniejszymi, jakim jest zbawienie wieczne, więc mamy się okazać ekspertami, fachowcami, o czym przypomniał nam papież Benedykt w Warszawie w 2005 roku, mówiąc, że ksiądz ma być specjalistą w zakresie życia duchowego, więc stale się ma dokształcać, stale ma się aktualizować poziom jego wiedzy, a więc także poziom jego duchowego doświadczenia. Drodzy bracia, przytaczane tutaj przed chwilą słowa z listu do Rzymian i z listu do Hebrajczyków, mówiące o tym, że nie żyjemy dla siebie, ale dla innych, że jesteśmy z ludzi wzięci i dla ludzi postawieni, uzmysławiają nam, że i zakonnik, i kapłan to są osoby konsekrowane. To znaczy osoby, które Bóg wybrał spośród wielu i przeznaczył dla siebie. Jestem homo consecratus, nie tylko homo sapiens. Homo consecratus, człowiek konsekrowany. I na swoje powołanie, skoro mamy się mu przyglądać, swoje powołanie zakonne i kapłańskie, trzeba nam patrzeć w tej perspektywie, w perspektywie konsekracji. A co to znaczy? Konsekracja. Najprościej to poświęcenie Bogu, a tym samym wyłączenie z użytku świeckiego. Ściślej biorąc, należałoby powiedzieć, że to nie tyle człowiek siebie Bogu daje, tak jak to przywykliśmy mówić, ale to on wybiera człowieka dla siebie i on dla siebie człowieka poświęca, a my tylko aktem woli na to przyzwalamy. Na mocy tej woli Boga jesteśmy uświęcani przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Czytamy w liście do Hebrajczyków 10, wiersz 10. Obecnie słowu konsekracja nadaje się znaczenie personalistyczne. Kiedyś o konsekracji mówiono także w odniesieniu do przedmiotów i ten tradycyjny język pozostaje, ale współczesna teologia bardzo mocno podkreśla znaczenie personalistyczne, a więc o konsekracji mówimy tylko i wyłącznie w odniesieniu do osób i to słowo konsekracja pozostaje także w odniesieniu do przeistoczenia i to jest ten, chciałbym się powiedzieć, jedyny wyjątek, ale raczej nie, bo przecież chleb i wino stają się osobą Jezusa Chrystusa, a więc także mówimy tutaj o konsekracji w sensie personalistycznym. Ta konsekracja, czyli to, że Bóg człowieka sobie poświęca, dokonuje się na mocy sakramentu chrztu, i to jest pierwsza konsekracja, dokonuje się na mocy sakramentu święceń, jak również na mocy profesji rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Mówi się o życiu konsekrowanym, mając na myśli różne jego formy. Rzadziej natomiast mówi się o konsekracji kapłańskiej. Nie przywykliśmy, by mówić o konsekracji kapłańskiej. Jakoś mało jest eksponowany ten aspekt. Tymczasem w dokumentach Soboru Watykańskiego II samo słowo konsekratio występuje 24 razy. Słowo konsekrare, czasownik, 21 razy. Czyli w sumie 45 razy. Z tego 19 razy, czyli około 42%, to słowo dotyczy konsekracji kapłańskiej, także konsekracji biskupiej oraz skutków tej konsekracji. Przywołajmy tylko jeden fragment z Presbyterorum Ordinis, gdzie czytamy, że Bóg, który sam jest świętym i uświęcicielem, chciał przybrać sobie ludzi, którzy jako sprzymierzeńcy i pomocnicy służyliby pokornie dziełu uświęcania. Stąd prezbiterów konsekruje Bóg przez posługę biskupa, by stali się w sposób specjalny uczestnikami kapłaństwa Chrystusowego. Prezbiterów konsekruje Bóg. Jan Paweł II, nawiązując do tego w adhortacji Pastores Dabo Vobis w 16 punkcie pisze: sprawą podstawową w życiu kapłana jest więź z Jezusem Chrystusem, głową i pasterzem. Kapłan uczestniczy bowiem w sposób specyficzny i wiarygodny w konsekracji, namaszczeniu oraz w misji Chrystusa. Więc ten temat konsekracji kapłańskiej przewija się w nauczaniu soborowym i posoborowym bardzo często. I trzeba nam to przypomnieć, że także jako kapłani przez sakrament święceń, wcześniej przez sakrament chrztu, następnie przez sakrament święceń, jesteśmy konsekrowani. Niemniej jednak z uwagi na konsekrację na mocy profesji rad ewangelicznych mówimy o wielu formach konsekracji. Już od Soboru Watykańskiego II, od ponad 60 lat, mówimy o życiu konsekrowanym. To jest termin techniczny. Natomiast dość powszechnie wciąż funkcjonuje trochę zawężone określenie życie zakonne. Mam tu na myśli zwłaszcza takie sytuacje, jak chociażby pierwsze czwartki miesiąca, kiedy w liturgii modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. W Radio Maria, mimo że ja wielokrotnie zwracałem uwagę, jednak wciąż jest modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne, czasem dodają jeszcze misyjne. No dobrze, modlimy się o powołania zakonne, bardzo dobrze, jest nam potrzeba, ale dlaczego tylko o zakonne? Przecież jeszcze mamy 6 innych form życia konsekrowanego. Całe bogactwo Kościoła w tych różnych formach życia konsekrowanego. I może warto w tym miejscu przypomnieć, że mamy 7 form życia konsekrowanego, 4 wspólnotowe i 3 indywidualne. Jeśli chodzi o wspólnotowe, tu nie będę szczegółowo tego omawiał, tylko je wymienię, to są mnisi i mniszki, czyli te najstarsze formy jeszcze do Soboru Trydenckiego. Następnie instytuty zakonne, tak jak księża Michalici czy siostry Michalitki, stowarzyszenia życia apostolskiego, a więc wspólnoty, które przede wszystkim prowadzą życie wspólne i podejmują profesję rad ewangelicznych głównie ze względu na dzieła apostolskie. Tu przykładem mogą być Palotyni czy Filipini. I instytuty świeckie. To nowa forma życia konsekrowanego ustanowiona przez papieża Piusa XII 2 lutego 1947 roku. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że jeśli chodzi o instytuty świeckie, są one w 90-kilku procentach żeńskie. Także w Polsce w Krajowej Kongregacji Instytutów Świeckich mamy chyba 32 instytuty skupiające w sumie około 1000 w tej chwili osób, więc nie jest to może wielka liczba, ale jak to kiedyś określił papież święty Paweł VI, instytuty świeckie są takim laboratorium Kościoła, w którym Kościół sprawdza, uczy się swoich relacji ze światem. To są osoby świeckie, zachowujące świecki charakter, a więc w stroju, w mieszkaniu, w stylu pracy, a jednak są osobami konsekrowanymi, pozostającymi w świecie, dając świadectwo przede wszystkim swojego życia. Znowu nie omawiam tu szczegółowo, choć dużo by można o tym mówić. Zajmowałem się sporo instytutami świeckimi, też udało się wydać taki zbiór dokumentów Kościoła na temat instytutów świeckich. Jest ich w tej chwili około 130, więc dość bogate nauczanie Kościoła na ten temat. Ale z uwagi na ten charakter ukryty i pewną dyskrecję, ta rzeczywistość jest mało znana i wielu duszpasterzy nawet nie zdaje sobie sprawy, że na terenie swojej parafii ma osoby świeckie konsekrowane. Tak na marginesie powiem taką zabawną sytuację. Przed laty, to był chyba 97 rok, prowadziłem rekolekcję dla księży w Księżówce. Ponieważ to było 50-lecie konstytucji Provida Mater Ecclesia, które ustanawiają te instytuty, była wydana przeze mnie taka książka ze zbiorem tychże dokumentów, więc chciałem tym księżom tę książkę udostępnić, trochę powiedzieć na temat instytutów świeckich w ramach takich wieczornych spotkań. Wtedy było to w programie rekolekcji przewidziane coś takiego. No i pamiętam, że wtedy było mnóstwo pytań, ci księża mieli. Jakiś dostojny prałat, proboszcz, czy jednej gdzieś tam z podkarpackich czy małopolskich parafii, był oburzony, kiedy dowiedział się, że on jako proboszcz nie ma prawa znać te osoby. No bo na tym to polega, że one zachowują świecki charakter i one nie ujawniają swojej tożsamości. Można tylko się domyślać, kim ta osoba jest, no poprzez jej to, że jest osobą niezamężną, że no w jakimś sensie wykazuje gorliwość, jakąś poprawność chrześcijańską, że uczestniczy w liturgii we mszy świętej codziennie, bo taki ma obowiązek, więc można domyślać się tylko. Natomiast nie ma obowiązku ujawniać swojej tożsamości. Ten proboszcz był oburzony, to on ma gdzieś takie coś. On potrzebuje w kościele właśnie, żeby mu tu ktoś kwiaty zrobił, żeby mu posprzątał w zakrystii i tak dalej. On tu ma na terenie parafii takich ludzi, on nie ma prawa o nich wiedzieć, to on ma gdzieś. No właśnie nie w tym rzecz, że to jest tania siła robocza. To jest inna forma życia konsekrowanego w Kościele, w świecie, które ma swoje zadania, ma swoją misję i trzeba to uszanować i o takie bogactwo też trzeba się modlić. I mamy jeszcze trzy formy życia konsekrowanego indywidualnego. Są to dziewice konsekrowane, wdowy i wdowcy, choć tych drugich jest znacznie mniej, oraz pustelnicy. Z tym, że jeśli chodzi o pustelników, tu znowu trzeba rozróżnić pustelnicy de jure i de facto. Są osoby, które prowadzą styl życia pustelniczego, choć jurysdykcyjnie należą do swoich instytutów zakonnych. Na przykład karmelici czy karmelitanki, zdarza się, że ktoś z nich podejmuje formę życia pustelniczego na jakiś czas czy do końca życia, ale jurysdykcyjnie nadal pozostaje karmelitą czy karmelitanką. Natomiast pustelnik, taki de jure, to jest ktoś, kto jurysdykcyjnie podlega biskupowi miejsca, no i składa też odpowiednie do tego śluby, które go zobowiązują do życia pustelniczego. Więc zauważmy, życie konsekrowane to jest ogromne bogactwo w Kościele. Warto więc, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę, jak bogaty jest Kościół pod tym względem. 7 form życia konsekrowanego. Naszym obowiązkiem jest wspierać to bogactwo Kościoła, poznawać je, a nie tylko ograniczać się do jakiejś jednej formy, może nawet nie z powodu jakiejś zazdrości czy lęku, ale po prostu z ignorancji, z braku wiedzy albo też po prostu przyzwyczajenia. Wracając do głównego tematu naszej refleksji, drodzy bracia, stale uświadamiać trzeba nam sobie, że jestem homo consecratus, jestem osobą konsekrowaną, czyli wybraną przez Boga, naznaczoną przez Niego i posłaną. I ta prawda, że jestem wybrany, naznaczony i posłany, ma obudzić we mnie entuzjazm mojego powołania, bowiem grozi nam zezwyczajnienie. Tak jak to kiedyś Roman Brandstetter w dramacie Dzień Gniewu pisał, że każda rutyna i każda maniera jest śmiercią wiary i śmiercią sumienia. O, daj nam Boże natchnienie do wiary. To pisał Roman Brandstetter w dramacie Dzień Gniewu. Grozi nam rutyna, grozi nam maniera, takie oswojenie się. Tymczasem fakt, że jestem konsekrowany, ma we mnie budzić entuzjazm powołania. O czym przypomniał m.in. list Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego z 2 lutego 2014 roku pod tytułem Rallegratevi, czyli radujcie się. Ten dokument, cytując dość obficie nauczanie papieża Franciszka, stwierdza m.in., że papież zaprasza nas więc do odnowienia i umocnienia z radością i pasją naszego powołania. Ponieważ dzieło miłości jest ciągłym procesem. Dojrzewa, dojrzewa, dojrzewa. Rozwija się nieustannie. Jest procesem, w którym tak naszej woli wobec Jego woli jednoczy wolę, intelekt i uczucia. Miłość nigdy nie jest skończona i spełniona. Miłość zmienia się wraz z biegiem życia, dojrzewa i właśnie dlatego pozostaje wierna samej sobie. I dalej w tym dokumencie czytamy jeszcze takie słowa. Powołując nas, Bóg mówi: jesteś ważny dla mnie, kocham cię, liczę na ciebie. Jezus mówi to każdemu z nas. Z tego rodzi się radość. Radość chwili, w której Jezus spojrzał na mnie. Zrozumienie i odczucie tego jest sekretem naszej radości. Czuć się kochanym przez Boga, czuć, że dla Niego nie jesteśmy numerami, ale osobami, to mieć poczucie, że On nas wzywa. Drodzy bracia, aby więc rozpalić w sobie na nowo charyzmat Boży, aby uczynić swoje przeżywanie powołania taką życiową pasją z tej racji, że jestem konsekrowany, warto przywołać jeszcze słowa świętego Jana Pawła II, które wypowiedział do osób konsekrowanych w Madrycie 2 listopada 1982 roku. Święty papież mówił do osób konsekrowanych w Madrycie: stanowicie wielkie bogactwo duchowości i inicjatyw apostolskich w łonie Kościoła. Od was w dużej mierze zależy los Kościoła. Wasze powołanie jest inicjatywą Bożą, łaską dla was i równocześnie darem dla Kościoła. Zaufawszy wierności tego, który was powołał i mocy ducha, oddaliście się do dyspozycji Bogu przez śluby ubóstwa, świętej czystości i posłuszeństwa. I to nie na krótki czas, lecz na całe życie, nieodwołalnym zobowiązaniem. Wypowiedzieliście z wiarą swoje tak dla wszystkiego i na zawsze. W ten sposób, w społeczeństwie, w którym często brak ludziom odwagi, by się angażować, i w którym wielu woli puste życie bez jakichkolwiek więzów, dajecie świadectwo życia całkowicie zaangażowanego w opowiedzeniu się za Bogiem ogarniającym całą egzystencję. Umiecie kochać. Wielkość osoby można mierzyć kategoriami jej więzów. Dlatego można z radością powiedzieć, że wasza wolność w sposób wolny związała się z Bogiem w chętnej służbie, w miłosnym poddaństwie. Przez ten akt wasze człowieczeństwo osiągnęło dojrzałość. I dalej: dziękujcie zawsze Bogu za tajemnicze powołanie, które kiedyś odezwało się w głębi waszego serca. To powołanie i wasza odpowiedź, jaką sam Bóg przez swoją łaskę tchnął w waszą wolę i w wasze usta, spotykają się u podstaw waszej osobistej drogi. Nie zapominajcie nigdy, że jest to racja wszystkich waszych działań. To słowa wypowiedziane prawie 40 lat temu, ale jakże wciąż ważne, jak wciąż inspirujące do tego, aby z entuzjazmem przeżywać swoje powołanie, kiedy się mu przyglądamy. I cóż można odpowiedzieć na wielkość powołania, które jest Boże? Jedynie można rozradowanym sercem dziękować i wielbić Boga razem z Maryją, która w swoim Magnificat wypowiedziała to uwielbienie, że wielkie rzeczy jej uczynił. Jedynie pozostaje nam właśnie uwielbiać Boga, że mnie uczynił homo consecratus, że mnie uczynił naczyniem wybranym, vas electionis, tak jak to pisze święty Paweł. No i można chyba jeszcze pokornie razem z zakonną poetką wyznać: cóż mogę zdziałać więcej, jak siebie w Twoje oddać ręce, byś mógł, byś chciał działać ze mną, przeze mnie i we mnie. Drodzy bracia, taki mam zwyczaj, myślę, że pożyteczny, by konferencję kończyć kilkoma, trzema na ogół pytaniami do dalszej refleksji, a więc próba pewnego podsumowania, pewnej rekapitulacji tego, co zostało powiedziane. A zatem trzy pytania. Po pierwsze: za co szczególnie chcę dziękować Panu w czasie tych rekolekcji? Za co chcę dziękować? O co prosić? Co zmienić? I drugie pytanie: co jest dla mnie źródłem radości w moim powołaniu? Gdy jestem zmęczony, gdy mam zły humor, Co pomaga mi odzyskać równowagę? Co jest dla mnie źródłem radości w moim powołaniu? I trzecie. Przypomnę sobie różne postaci radości, jakich doświadczyłem na drodze swego powołania i ze względu na to powołanie. Jakich doświadczyłem radości? Co szczególnie noszę w swoim sercu z wdzięcznością wobec Boga, wobec zgromadzenia, wobec ludzi? Niech te trzy pytania pozwolą nam na dalszą medytację i zanurzenie się w podjętą tematykę.